Niektórym z nas zdarzyło się z pewnością coś takiego, że gdy popsuł nam się samochód, nie działał tak jak należy, gdy pojechaliśmy do mechanika, to ten nie potrafił zlokalizować właściwej przyczyny, właściwej usterki w naszym samochodzie. I nie potrafiąc tego zrobić, naprawiał rozmaite różne elementy tego całego układu samochodowego, a problem wciąż pozostawał. Wydawaliśmy pieniądze, traciliśmy czas, łudziliśmy się, że już następnym razem będzie dobrze. On ciągle miał jakiś pomysł, ale niestety nie docierał do sedna sprawy i dalej samochód nie działał jak trzeba. Problem był nierozwiązany. Innym być może zdarzyło się tak, że poszli do lekarza, bo coś tam bolało, bo coś było nie tak ze zdrowiem i lekarz postawił niewłaściwą diagnozę. Zaczął nas leczyć na coś, na co chorzy nie byliśmy wcale. Wydawaliśmy pieniądze, traciliśmy czas, psuliśmy sobie jeszcze bardziej zdrowie, bo jedliśmy tabletki, które zupełnie były nam niepotrzebne, a zdrowie wcale się nie poprawiało. Zdarzyło się? Może się zdarzyć coś takiego? Wielu się niestety zdarzyło. I moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest jeszcze wielki problem, jeśli się to zdarza z samochodem czy z naszym fizycznym zdrowiem. Ale problem jest poważny z punktu widzenia wiary w Boga, z punktu widzenia zbawienia, jeżeli takie błędy popełniamy, czy ktoś popełnia nad naszym życiem w sferze duchowej, w sferze wiary w Boga. Problem jak gdyby zasadza się na następującym pytaniu. Dlaczego Ewangelia nie działa w naszym życiu? Nieraz tak jest, że coś zaczyna nas nurtować. Czytamy, słuchamy, a w naszym życiu to tak nie działa. Nie dzieje się tak, jakby miało się dziać. I nurtuje nas to i zastanawia, dlaczego nie działa to tak w moim życiu, jak powinno działać. Coś nie działa. Dlaczego nie działa? Ze Słowa Bożego wiemy, że Ewangelia, zasadniczo rzecz biorąc, jest skuteczna. Księga Izajasza, 55 rozdział, 10 werset. Gdyż jak deszcz i śnieg pada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarna, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To, co wypowiada Bóg, jest skuteczne. Ono ma moc. Bóg słowem swoim stworzył cały wszechświat. Wypowiedział i się stało. I w księdze proroka Izajasza mamy to objawienie. Gdy Pan wypowiada jakieś słowo, to się dzieje, ponieważ tak Bóg powiedział. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 12 wersecie czytamy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 23 werset. Mówi o nas, o chrześcijanach, jako odrodzonych nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. To wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała jego jak kwiat trawy, uschła trawa, kwiatopad. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. I tu jest mowa o tym, że zostaliśmy odrodzeni przez Słowo. Że Słowo ma ten skutek, ma tę moc, że gdy dociera do nas, to choćbyśmy nie wiem jak byli przybici, choćbyśmy nie wiem jak byli martwi, choćbyśmy nie byli jak podeptani, bez nadziei, to Słowo zaczyna działać i odradza nasze życie. Odradza. Że zaczyna się robić maj, czerwiec w naszym życiu i lipiec. Zaczyna się robić pięknie w naszym życiu, gdy Słowo Boże zaczyna w naszym życiu działać. Dlatego też apostoł Paweł, który doświadczył mocy Słowa Bożego, napisał w liście do Rzymian w 1 rozdziale 16 wersecie: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Czyli, że Ewangelia ma tę moc, by zbawić, by zmienić wszystko w życiu człowieka. Jest mocą Bożą. Nie jest mocą w tym sensie, jak to by świat rozumiał moc. Nie jest to jakaś sugestia, jakaś psychologia. To nie jest jakaś siła fizyczna, ale tajemnicza, niezwykła, cudowna moc Słowa Bożego ku zbawieniu. Że człowiek, który był gburowaty, nagle zaczyna być promienny. Że człowiek, który był nerwusem, zaczyna być łagodny. Że człowiek, który kradł, dzisiaj chce innym rozdawać. Że człowiek, który zazdrościł, dzisiaj cieszy się ze szczęścia i powodzenia innych. To jest ta moc Słowa Bożego w życiu człowieka. I apostoł Paweł właśnie o tym napisał. Myślę, że te wersety wystarczą, by wyraźnie to widzieć, że Słowo Boże przedstawia się nam jako pełne mocy i skuteczności. Tak? Zgadzamy się z tą prawdą. A wobec tego, czyż nie jest to nurtujące i niepokojące, że w naszym życiu nieraz jest tak, że to Słowo nie jest skuteczne. Że jakby było nieskuteczne, że jakby nie działało w naszym życiu. Dlaczego tak myślę? Dlaczego to wypowiadam głośno? Ponieważ mamy tego rodzaju doświadczenie, choćby nie szukając daleko, ale choćby patrząc na te nasze wewnętrzne zmagania z grzechem. I nie z jakimś grzechem tam nie wiadomo jak, wymyślonym, zawiłym, wysublimowanym, jakimś takim ukrytym i tak dalej. Ale z takimi prostymi grzechami z gatunku 7 grzechów głównych. Na przykład pycha. No przecież chrześcijanin to ktoś, kto powinien być pokorny, kto powinien innych zawsze traktować za wyższych od siebie. Podchodzić do innych z respektem, szanować, młodsi powinni szanować starszych. Wszyscy przyobleć się w szatę pokory względem siebie, tak naucza nas Słowo Boże. Nie? A co się dzieje, że często patrzymy, chociaż jesteśmy już chrześcijanami, patrzymy z góry na innych, a nawet z pogardą czasem na innych. Albo zazdrość. No co się dzieje, że zazdrościmy innym ich szczęścia? Że im się powiodło, to nas zaczyna coś dławić, zaczyna nas schwytać coś za gardło, dusić, jak to, że on ma. A skąd tyle gniewu, skoro Słowo Boże jest skuteczne, przeczytaliśmy, ono gdy dociera, to działa skutecznie, a czemu dalej gniewamy się? Dlaczego tyle kłótliwości między wami, jak jest napisane w liście do Koryntian? Albo jeszcze bardziej prozaiczny grzech, jak lenistwo. A, nie chcę myśleć. Skąd? Skąd problemy w relacjach z innymi ludźmi? Na przykład nieporozumienia rodzinne, że ona powinna to, a on to. A czemu? Jak on nie, to ja też nie. Skąd to w nas? Skoro powiedzieliśmy, że Słowo Boże jest skuteczne i zmienia życie człowieka, całkowicie zmienia. Co się dzieje, że przez lata nie zmienia? Co się dzieje, że są konflikty w rodzinie? Że żona z mężem się nie może porozumieć? Że z dziećmi się nie możemy porozumieć? Że z rodzicami nie możemy się porozumieć? Że stronimy od siebie? Co się dzieje, że mamy konflikty z sąsiadami, chrześcijanie, ludzie, którzy mają świadectwo, mówią, że Słowo Boże przyjęli i Słowo Boże jest skuteczne w ich życiu, nie mogą się z sąsiadem dogadać. Robią sobie rozmaite złości. Nie daj Boże, może nawet do sądu ktoś poszedł. Co się dzieje? Co się dzieje, że mamy w relacjach zawodowych rozmaite napięcia? Przecież powinniśmy jako uczniowie Jezusa wchodzić do pracy i jakby słońce powinno się nawet w listopadzie czy w grudniu zapalać w miejscu naszej pracy, bo uczeń Jezusa przyszedł, przemieniony przez Słowo Boże, kontaktowy, serdeczny, życzliwy dla wszystkich. Ale nie, czy tak zawsze jest? Czy czasem chrześcijanin wchodzi, a ja żaluzje jakby opadają? Bo przyszedł, a on jest kwaśny, a on jest napięty w sobie. A jeszcze inna sfera problemów, które no jednak dają do myślenia, niepokoją. Mnie przynajmniej niepokoją, nie wiem jak was. Mianowicie nieskuteczność w służbie Bożej. Czy zostaliśmy powołani, by składać świadectwo o Jezusie, nieść Ewangelię, być zachętą dla innych. A już na tym poziomie samego pójścia i głoszenia mamy problemy, ponieważ nieraz się wstydzimy Ewangelii. Nieraz się wstydzimy przyznać od razu, że należymy do Jezusa. No i jakoś tak ogródkami, a co ty, nie chodzisz do kościoła? No ja do innego chodzę do kościoła. No kim ty jesteś? No do innego, chrześcijaninem jestem. I tak trzeba wyciągać po słowie, bo my tak jakoś się nie chcemy odkryć od razu, kim jesteśmy. Brak odwagi w zwiastowaniu Słowa Bożego, bo jest obawa przed wyśmianiem, przed odrzuceniem, przed potraktowaniem, że jesteśmy może trochę nienormalni. Dalej, kąt się to dzieje w naszym życiu, że nieraz mamy sezonowy power do tego, żeby nieść Ewangelię, żeby coś zrobić, a potem w nas to wygasa. I przechodzi sezon i się jakoś w nas już nie pali to pragnienie, już nie mamy ochoty. Ilu z nas miało kiedyś niezwykłe pragnienie, żeby nieść Ewangelię, a dzisiaj w ogóle możemy przeżywać całe tygodnie, miesiące i nawet nam do głowy nie przychodzi, że trzeba by koniecznie kogoś nowego zapoznać z Panem Jezusem. No też wreszcie mizerne efekty w porównaniu z wielkością trudu, jaki wkładamy w ewangelizowanie. Już się utarło to powiedzenie, że jak święty Piotr wygłosił kazanie w Dzień Zielonych Świąt, jedno kazanie, a 3 tysiące ludzi się nawróciło. A my dzisiaj musimy 3 tysiące kazań wygłosić, żeby jeden człowiek się nawrócił. No jest w tym coś niepokojącego, nie? Więc ten stan rzeczy wywołuje w nas, a przynajmniej powinien wywoływać w nas odczucie, że coś jest nie tak, że coś trzeba by było zmienić. Wracając do tego obrazu samochodu, gdy coś nie działa tak jak trzeba, na przykład trudno się uruchamia, albo jest za słaby, albo zużywa za dużo paliwa, albo przerywa i gaśnie w nieoczekiwanych momentach, no jak chrześcijanie czasem właśnie, no to zaczynamy szukać usterki, tak czy nie? No szukamy, nie jeździmy tam, ja nie działa, ale jakoś tam będzie. To zaczynamy dociekać, zaczynamy szukać przyczyny. I właśnie o tym chcę dzisiaj porozmawiać. Byśmy się zastanowili, gdzie należy szukać usterki, żeby nie naprawiać tego, co dobre. Bo można się zająć niestety nie tym, co trzeba. Nieraz próbujemy, widząc ten stan rzeczy, niepokojąc się tym, co się dzieje w naszym życiu, próbujemy modyfikować to, co jest dobre i co wcale nie wymaga żadnej modyfikacji. Na przykład zaczynamy dawać się wciągać coś takiego, że przyczyną tego niepowodzenia są nasze konserwatywne, staromodne poglądy chrześcijańskie. I żeby zaczęło się coś zmieniać, żeby skutecznie było w naszym życiu, to trzeba odejść od tych konserwatywnych, przestarzałych poglądów i zacząć myśleć nowocześnie, bardziej duchowo, inaczej zinterpretować różne wydarzenia i fragmenty Pisma Świętego, bo inni, którzy nowocześnie myślą, mają sukces, a wy konserwa. Tu trzeba zmienić, trzeba konserwę otworzyć, trzeba zmodyfikować te staromodne poglądy. Inni, albo i ci sami, nieraz szukają przyczyny tego, że jest tak źle, że nie działa tak jak trzeba, że moje chrześcijaństwo nie działa tak jak trzeba. Przerzucają winę za swoje niepowodzenie na innych ludzi. Znane to jest? Że jak coś nie działa w moim życiu, to na pewno winna jest moja żona. Albo winny jest mój mąż. Albo rodzice, bo mnie źle psychicznie ukształtowali, uformowali i teraz wszystko przez to. Bo mi kiedyś babcia powiedziała, niech cię jasna tamtego i teraz przekleństwo na mnie spoczywa i ja w ogóle się nigdy nie pozbieram, jest wielki problem. Albo tato mi kiedyś powiedział, ty jesteś głupi. I teraz mi to ciąży. Ktoś jest winny na pewno i szukam winy. We mnie nie działa tak jak trzeba, więc szukam winy w innych ludziach. Że to ktoś za to odpowiada. Inni z kolei mówią, problem w tym, że ja niedostatecznie należycie korzystam ze swoich praw, jakie mam w Jezusie Chrystusie. Trzeba mi na ścianach powypisywać prawa, jakie mam w Jezusie Chrystusie. Że muszę z tego korzystać. To jeden kaznodzieja mówił, nie tak dawno w Gdańsku mówił, my nie prosimy Boga o uzdrowienie. My żądamy uzdrowienia. My korzystamy z naszego dziedzictwa. Bierzemy swoje prawa i z nich korzystamy. No więc niektórzy zaczynają iść w tę stronę, że to po prostu kwestia niedoinformowania. Że jak idziesz do urzędu na przykład skarbowego, nie daj Boże, ci trzeba będzie tam pójść, to ty musisz wiedzieć, jakie masz prawa, bo inaczej cię załatwią. I będziesz płacił zupełnie niepotrzebnie. Albo jak idziesz do urzędu miejskiego coś załatwić, musisz wiedzieć, jakie masz prawa. I jak z Bogiem, to musisz wiedzieć, jakie masz prawa. No tak to nieraz brzmi. Ja wiem, że to brzmi strasznie, bo przecież jeżeli weźmiemy małe dziecko, czy nawet duże dziecko i kochającego ojca czy matkę, to czy to dziecko przychodząc do swego ojca musi świsnąć różnymi prawami praw dziecka i tak dalej przed ojcem? No przecież nie, no nie, bo miłość, bo relacja ojca i syna, czy matki i córki, wystarczy tu za wszystko. Ale ktoś próbuje nam podpowiadać, że to, że w twoim życiu tak nie działa jak trzeba, że to chrześcijaństwo nie działa jak trzeba, to dlatego, że nie poznałeś swoich praw i nie korzystasz z tych praw duchowych przed Bogiem. Bo trzeba Boga za słowo łapać, mówią niektórzy. Trzeba za słowo i Bogu słowem. Boże, ty powiedziałeś i tak ma być. No, już wspomniałem, że niektórzy zrzucają wszystko, co złe, na karb przekleństwa pokoleniowego. To jest taka nauka, ona krąży jako cudowna informacja, objawienie przyczyny naszych niepowodzeń w życiu osobistym, rodzinnym i służbie. Przekleństwo pokoleniowe, że kiedyś ktoś w naszej rodzinie, ktoś z naszych przodków coś wdepnął, coś zrobił i teraz nam to ciąży i my musimy zrobić comeback, nawet dojść do momentu swoich narodzin i tam w sensie tym w łonie matki rozwiązać ten problem, taki rebirthing zrobić, na nowo się jakby narodzić, ale dobrze się już duchowo narodzić, bez tego ogona. Nie wiem tylko, co z pępowiną wtedy trzeba zrobić. Jeszcze inni, to przecież też chyba na mnie obce, mówią, za wszystko odpowiadają duchy terytorialne, które są nad miastem, nad okolicą i trzeba te duchy zlokalizować. Trzeba w odpowiednim miejscu złamać ich moc, odczynić, mówiąc językiem zabobonu, odczynić dane miejsce, dane miasto, dany zbór, daną okolicę i wtedy pójdzie jak po maśle. Wtedy wszystko będzie już dobrze działać, będzie cudownie, ponieważ to wszystko, te duchy, one stanowią przyczynę, więc jest taki ruch, który zajmuje się takimi też sprawami, żeby właśnie nasz kraj wreszcie uwolnić, żebyśmy tutaj mieli naprawdę zupełnie inną atmosferę. Jeszcze inni nagle sięgają po takie może prostsze metody. Zwyczajnie mówią, po prostu potrzeba mi jakiejś odmiany, bo nie działa to, nie jest tak jak trzeba, jest mi ciężko w życiu, nie wychodzi mi to chrześcijaństwo, więc no, próbuję coś zmienić. Muszę coś zmienić, zmienić pracę, zmienić miejsce zamieszkania, zmienić styl życia, może partnera, to też coraz modniejsze. Partnera sobie trzeba zmienić, wymienić na inny model, taki lepszy, przyjemniejszy, bardziej przyjazny dla życia. No a przede wszystkim też, no, jeśli chodzi o duchowe rzeczy, to trzeba zbór zmienić. Po prostu, bo w tym zborze duszę się, w tym zborze coś nie działa w tym zborze. Trzeba zbór zmienić, trzeba poszukać innego zboru. Tymczasem przyczyna może leżeć zupełnie gdzie indziej. A my tracimy czas, energię, siły, żeby te wszystkie rzeczy robić zupełnie na darmo. Ponieważ Słowo Boże nam objawia, że prostolinijne podejście do Pisma Świętego, taka ufna wiara, jest powiedziane, jest napisane, to tak jest, ponieważ tak mówi Bóg. Tymczasem posłuszeństwo Bogu, przestrzeganie wszystkiego, co Pan Jezus powiedział w naszym życiu, trzymanie się posłuszne, bez żadnego filozofowania nad Słowem Bożym, trzymanie się Ewangelii, składanie świadectwa o Jezusie słowem i czynem, to jest ponadczasowy i prawidłowy sposób naśladowania Jezusa Chrystusa na co dzień w naszym życiu. O nie? Zbór się ożywił, jak to powiedziałem. Ucieszył się z tego powodu, że taką nowość powiedziałem, bo przecież my szukamy, jaka jest przyczyna, że nie działa w naszym życiu tak jak trzeba. No nie, że znowu się bałaliśmy, że znowu zazdrościliśmy, że znowu pożądaliśmy, że znowu byliśmy nie tacy jak potrzeba. I to nas niepokoi. My szukamy, gdzie jest przyczyna, gdzie jest usterka, co to, dlaczego tak jest. I chcielibyśmy usłyszeć. Dlatego ganiamy na różne konferencje, no, czytamy różne książki, im bardziej takie tajemnicze, tym bardziej, żeby usłyszeć, żeby ktoś wreszcie trafił wdychać, żeby po prostu było tak, że ach, eureka, to jest przyczyna całych wszystkich problemów. A niestety, robiąc te różne rzeczy, które próbowałem wymienić, tak dla przykładu, pomijamy prawdziwe przyczyny niepowodzenia. Z czego to może wynikać? Z powodu niewiedzy, bo ulegamy wpływom, bo ktoś nas przekonuje, że ma sposób na nasz problem. Z powodu, często z powodu lenistwa duchowego, bo nie chce się nam dociekać, badać Słowa Bożego, nie chce się, chcielibyśmy dostać jakieś rozwiązanie typu instant, żeby powiedzmy w jednej chwili, przez jedną modlitwę, przez dotknięcie rąk, włożenie rąk kogoś i tak dalej, żeby to zostało rozwiązane. No ale też i często z powodu zwiedzenia, bo ktoś nas zwodzi, bo ktoś nas przekonuje, że ma rację, a my mu ulegamy, nie dbając o to, czy to jest w Słowie Bożym, czy nie. I mówiąc krótko, z powodu złej diagnozy można się napracować, nacierpieć, nastudiować, nakombinować, a wszystko niepotrzebnie. Bo to, co przez lata ciągle staramy się naprawiać i ulepszyć, cały czas jest dobre. Nie trzeba tego naprawiać. Podczas gdy to, co jest złe, wcale nie jest ruszone w naszym życiu, bo uważamy, że jest okej. Bo myślimy, że my jesteśmy okej. Przyczyny, tak jak mówiłem, gdzieś są i szukamy na różne sposoby. Co Biblia na to? Co Słowo Boże mówi na temat przyczyn, rzeczywistych przyczyn nieskuteczności Ewangelii w naszym życiu? Zacznijmy od tego, co powiedział Pan w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, 21 wersecie. Pan Jezus przekierowuje myślenie nasze i ustawia je we właściwą stronę i mówi, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość. Złość, nie to, że żona nie taka, że tego, to dlatego jestem zły, bo znowu mi tak zrobili, ale z wnętrza, z mojego serca to pochodzi. Podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i psuje, i kala, i sprawia, że szwankuje moje życie i nie działa tak, jak trzeba. To jest przyczyna, mówi Jezus. Zwróćcie uwagę, skierujcie swoją uwagę na siebie. Nie szukajcie, że może to, że może sio, może tamto, tylko zwróćcie uwagę na siebie, mówi Słowo Boże. Pamiętamy taką historię z Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału, jak to pewien człowiek, który się niby nawrócił, chrzest przyjął, i tak się trzymał Filipa i tak był takim już członkiem teamu ewangelizacyjnego, takim działaczem chrześcijańskim już był i się interesował, żeby tak wszystko fajnie działało, bo on był człowiekiem, który lubiał, jak działa, żeby wywołać wrażenie na ludziach, że tak cudownie działa. Szymon spostrzegł, ten właśnie Szymon Czarnoksiężnik, spostrzegł, że Duch bywał udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto poszukaj rozwiązania problemu w Jerozolimie, w apostołach, w żonie twojej, w kimś tam. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej. Czyli upamiętaj się. Taki jest wniosek. Ty nie jesteś jeszcze człowiekiem, który się upamiętał. I to jest przyczyna, że nie masz dostępu do pewnych rzeczy. Nie będzie się to działo. Ty nie masz w tym cząstki ani udziału, bo twoje serce nie jest szczere wobec Boga. To jest przykład. To jeden z przykładów, które mamy w Słowie Bożym. Więc bardzo ważne jest, bracia i siostry, czego będziemy używać, jakiego narzędzia diagnostycznego będziemy używać dla sprawdzenia, dla ustalenia prawdziwej przyczyny niepowodzenia w naszym życiu, nieskuteczności Słowa Bożego w naszym życiu. W jaki sposób skutecznie ustalić, dlaczego samochód szwankuje? Pytać kolegów? No można pytać kolegów. Jeden powie to, tak, i zwłaszcza od Trabanta to wszystko wie. No, on powie, co trzeba na pewno. Może księdza zapytać? No, on też dużo wie przecież. Może cioci pytać, bo ciocia taka życiowa. Ona powie, że to wszystko przez matkę twojej żony na pewno. Nie, jeżeli chcemy skutecznie ustalić, dlaczego samochód szwankuje, to wiemy, że dzisiaj trzeba po prostu pójść do dobrego mechanika, a jeszcze teraz, jeszcze lepiej, to podłączyć go do komputera z odpowiednim programem, który odnosi się do tego modelu. I wtedy, gdy coś takiego zrobimy, to będzie wykazane, że to i to jest przyczyną, dlaczego to nie działa jak trzeba. Bóg dał nam niezawodny sposób, to oczywiście tylko ilustracja, marna, żebyście się nie czepiali, że można się podłączyć do komputera i dalej nie wiedzieć, jaka jest przyczyna. To tylko ilustracja, która naprowadza nas, ma nas naprowadzić na to, że Bóg dał nam niezawodny sposób na zlokalizowanie przyczyn, dlaczego coś nie działa w naszym życiu jak należy, jak potrzeba. Co to jest za sposób? Po pierwsze, jest to Słowo Boże. To jest podstawowe źródło informacji dla nas, dlaczego coś w życiu naszym nie działa. Dlaczego samo Słowo nie działa. To Słowo odpowiada, dlaczego Słowo nie działa w naszym życiu. Właśnie na tym polega fenomen Słowa Bożego. Że jeżeli moje życie w jakiś sposób nie pasuje, nie odnosi się do tego, co tu jest napisane, co tu jest obiecane, to jednocześnie to Słowo mi odpowiada, dlaczego tak jest. Tylko trzeba je czytać. Tylko trzeba je rozważać. Ponieważ jest powiedziane, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Uwaga, widzicie? Do wykrywania błędu. To jest to narzędzie diagnostyczne. Dlaczego nie działa? Dlaczego ja znowu się denerwuję? Dlaczego ja znowu tak po staremu jest w moim życiu? Do poprawy, czyli że można naprawić. Słowo Boże jest do tego, żeby naprawić. Ono jest pożyteczne do tego. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży chodził jak w zegarku. Żeby człowiek Boży chodził według Ducha Bożego, żeby człowiek Boży wykonywał wolę Bożą. Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne do tego. To jest właściwe narzędzie. Widzimy to, bracia i siostry? Więc Pismo Święte. Bez Pisma Świętego błagam was, nie szukajcie rozwiązania, nie szukajcie odkrycia przyczyny, dlaczego coś nie działa w naszym życiu. Bo my jesteśmy tacy skłonni, żeby omijać Słowo Boże. Bo może przyjdzie jakiś prorok, nam powie, on po prostu chwilę mnie zobaczy, tym tam w tym sweterku, to Duch mówi ci, że to i to, i będziesz cudownie, będziesz i tak dalej. A ktoś jeszcze, znam ludzi, którzy na Ukrainę jeżdżą, bo tam jest taki prorok, tam się w kolejce staje i po kolei on mówi i tak dalej. Ja nie chcę w żaden sposób tego jakoś traktować, że to nieważne zupełnie. Ale błagam was, nie idźcie za prorokami bez Pisma Świętego. Trzymajmy się Słowa Bożego, bo ono tu jest powiedziane, że tu nie jest powiedziane, że służba prorocza jest po to, żeby człowiek pozbył się, wykrył błędy, nauczył się, poprawił, wychował w sprawiedliwości, by był doskonały. Tylko Pismo Święte. Ja chcę się tego trzymać i was zachęcam do tego, moi kochani. I druga rzecz, bardzo ważna, drugie wspaniałe narzędzie, niech mi Bóg wybaczy, że mówię narzędzie, mianowicie napełnienie Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym. To ma związek z dzisiejszym świętem, ponieważ wspominamy, bo ponieważ pamiętamy, jak to było, kiedy po raz pierwszy Duch Święty został wylany zgodnie z obietnicą Ojca. Trzeba nam tego, który się zna, który wie dokładnie, zna naszą duszę, zna myśl Bożą doskonale, kto potrafi właściwie ocenić stan naszego serca w świetle myśli Bożej. I kto to może zrobić? Kto jest takim fachowcem od duchowych rzeczy? Pastor? Daj Boże, żeby był, ale niekoniecznie. No kto? Kto? Duch Święty. Tylko Duch Święty doskonale może. Potrzeba nam po prostu duchowego spojrzenia. Tu jest w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale napisane, że człowiek zmysłowy, czyli taki, który działa na podstawie swoich naturalnych zmysłów, choćby nie wiem, jakie miał studia teologiczne, studia psychologiczne, socjologiczne, jaką poradnię założył i jakby nie wiem, jakie doświadczenie miał zbierane w Chinach i w Afryce i w Ameryce, to on nie jest w stanie duchowych rzeczy rozpoznać, jeśli nie ma Ducha Bożego. Bo człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej, jest tutaj napisane. Więc kierunek to musi być duchowa ocena, skoro dotyczy duchowych spraw, no nie? Że tak jak z programem choćby od Mercedesa, nie sprawdzić i nie ustalić przyczyny złej pracy Toyoty. Trzeba programu do tego samochodu, do tej marki akurat. Jak werset wcześniej jest napisane, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Oto dlaczego ja osobiście stoję na stanowisku, że człowiek, który jest wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, jest napełniony Duchem Świętym, nie potrzebuje chodzić do psychologa, nie potrzebuje chodzić do żadnych poradni tam rozmaitych. I oczywiście to moje stanowisko nieraz się już zderzyło ze stanowiskiem niektórych z was, że przecież to wszystko Bóg dał tę mądrość i to potrzebne jest i potrzeba. I dzisiaj popularne staje się chodzenie wśród chrześcijan do psychologa. Zresztą widzimy, jak te porady psychologiczne stały się dzisiaj nieodzowne przy każdym tym. Nawet jak woda trochę polała czy coś, już trzeba opieki psychologicznej, ponieważ ludzie już bez psychologa nie potrafią się odnaleźć, no bo kurka jedna tam się utopiła, kureczka jedna, biedna. I co ja teraz bez kureczki jestem, mam defekt psychologiczny, potrzebuję teraz pomocy. Oczywiście rozumiecie, że ja się nie wyśmiewam z tragedii ludzkiej, ale jaki jest, jak to śmiesznie wygląda, kiedy ludzie już tak się ustawiają teraz, że do wszystkiego jest potrzebny psycholog. Apostoł Paweł, który miał wiedzę, ale on z tej wiedzy zrezygnował na rzecz prowadzenia Duchem Świętym. Ponieważ Duch Święty po to przyszedł, żeby poprowadzić nas nie według ducha tego świata, nie według myśli i mądrości tego świata, tylko poprowadzić nas tak, żeby Ewangelia była skuteczna w naszym życiu. I żebyśmy byli naprawdę zbawieni z naszych grzechów. Żebyśmy nie tylko nie gadali, że jesteśmy zbawieni, a dalej to samo robimy, tak samo się zachowujemy, a w końcu do sądu idziemy. Czy tam idziemy. Jak nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Napełnienie Duchem Świętym daje poprawny ogląd stanu naszego serca i okoliczności, w jakich się znajdujemy. To namaszczenie, jak czytamy w 1 Jana 2,27, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Duch Święty daje poznanie, daje osąd właściwy, daje rozpoznanie sytuacji, rozpoznanie duchów, z którymi mamy do czynienia. Ono jest prawdziwe, ono nas poucza o wszystkim, mówi Słowo Boże. Nie potrzebujecie, żeby was ktoś uczył. Padam na kolana, jak mi nie wychodzi coś w moim życiu. Mam upaść na kolana, mam wziąć Biblię, mam prosić Boga o napełnienie Duchem Świętym, aby mną poprowadził. I nie potrzebuję, żeby mnie kto uczył w tym sensie, żebym szedł do świata po jego wiedzę, po jego rozwiązania, po jego problemy. Mogę prosić brata czy siostrę, mogę prosić cały zbór, żebyśmy razem upadli na kolana, bo ja sobie sam nie potrafię poradzić z tą sprawą i razem się modlić i razem rozwiązać. To nawet jakoś uwłacza chwałę Pana naszego, gdy zaczynamy się rozglądać za czymś innym. Tego przekonania od Ducha Świętego wytrwale trzeba się trzymać, trzeba w tym trwać. Dlatego mamy w Słowie Bożym wyraźne zalecenie, abyśmy byli pełni Ducha Świętego, aby każdy chrześcijanin dbał o to, aby być pełnym Ducha Świętego. Efezjan 5,15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Ale bądźcie pełni Ducha. Dosłownie w grecko-polskim Nowym Testamencie, ale dawajcie się napełniać w Duchu. Co to znaczy? Że każdego dnia tak naprawdę, ponieważ żyjemy pośród tego świata, ulegamy różnym wpływom, potrzebujemy nowego napełnienia Duchem Świętym. Powinniśmy dbać o to, powinniśmy się dawać napełniać w Duchu. Wolą Bożą jest, abyśmy byli w Duchu, abyśmy chodzili w Duchu. I gdy zaczynamy tracić orientację, gdy zaczynamy się zastanawiać, co się jest, że w moim życiu nie działa tak, jak trzeba, to trzeba dać się napełnić Duchowi Świętemu, prosić Go o napełnienie, otworzyć się na Jego działanie. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego właśnie prowadzenia przez Ducha Świętego. Nie można jednocześnie żyć według Ducha i według ciała. Nie można brać i stąd, czerpać i stąd, z jednego i z drugiego źródła. Nie można chodzić, żyć według naturalnych zmysłów, a jednocześnie chodzić w duchu. Tak się nie da. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, czytamy w Rzymian 8,5. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Czyli, że nie jest to możliwe, żeby jednocześnie myśleć o tym, co duchowe i o tym, co cielesne. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi prawu Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Nauka Słowa Bożego wyraźnie pokazuje, że albo chodzę w duchu i trzymam się i słucham i postępuję według ducha, albo postępuję według naturalnych zmysłów, według ciała, ale to wtedy nie mogę mówić, że ja postępuję w duchu, że działam według ducha. Nie wystarczy więc nam jakaś społeczność z Duchem Świętym sprzed paru lat, że kiedyś mieliśmy piękne przeżycie, że zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, że przeżyliśmy chwilę uniesienia. Potrzeba być ciągle napełnionym Duchem Świętym. Bądźcie pełni Ducha. Dawajcie się napełniać w Duchu. Kto ma Ducha Chrystusowego, to już nie żyje według ciała, tylko Bożą mądrością się kieruje, ponieważ Duch Święty nas prowadzi. Więc przeczytaliśmy na początku, co Piotr powiedział do tych ludzi zainteresowanych, zaintrygowanych wylaniem Ducha Świętego na 120 tam w Jerozolimie. Co powiedział? Oni mówili, co mamy robić? My też tego chcemy. Co mamy robić? Jak to zrobić, żeby chodzić w duchu? Żeby mieć ten dar ducha? Co powiedział? Upamiętajcie się. Upamiętajcie się. Czyli nawróćcie się. Pokutujcie, innymi słowy. Odwróćcie się od swoich grzechów. Zmieńcie sposób myślenia. Przestańcie myśleć według ciała, kombinować według ciała, szukać przyczyn tego, że nie działa w waszym życiu tak, jak to świat szuka. I napełniajcie się, dajcie się napełniać Duchem Świętym. Wtedy, gdy się upamiętacie, otrzymacie dar Ducha Świętego. Podsumowując, mając Słowo Boże i Ducha Świętego, przestańmy już szukać nie wiadomo czego, bracia i siostry. Nie szukajmy jeszcze jakichś innych narzędzi. Zacznijmy skwapliwiej używać tego doskonałego narzędzia do diagnozowania przyczyn, dla których Ewangelia bywa w naszym życiu nieraz nieskuteczna. Czytajmy i studiujmy Pismo Święte. Błagam was. Wczoraj rozmawiałem z jednym człowiekiem, który jest zorientowany w temacie, powiedział, przeraźliwa rzecz się dzieje, że to już nie tylko ogólnie ludzie religijni nie czytają w ogóle Pisma Świętego, ale ewangeliczni chrześcijanie bardzo mało czytają Pismo Święte. Mają tyle do poczytania, a jeszcze więcej do obejrzenia, że Biblii prawie nie czytają. Błagam was, czytajmy Pismo Święte. Napełniajmy nasze serca, nasze myśli Pismem Świętym, treścią Słowa Bożego, Słowem Bożym. Czytajmy i studiujmy je. Wyciągajmy wnioski wynikające z tego Słowa. Po drugie, bądźmy pełni Ducha Świętego. Niech nas nie usypia jakaś ta myśl, że my kiedyś przyjęliśmy Ducha Świętego i wszystko jest okej. Ale dawajcie się napełniać Duchem Świętym. I też błagam was, nie żyjmy na bazie tego, że kiedyś zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Dzisiaj, 23 maja, potrzebujemy nowego napełnienia Duchem Świętym. Jutro, 24 maja, będziemy potrzebowali i za każdym razem potrzebujemy odświeżenia i napełnienia Duchem Świętym. I po trzecie, wyciągajmy wnioski z tego, co przeżywamy, co się dzieje. Bądźmy mądrzy mądrością Bożą. Wnioskujmy, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, to nie zostawiajmy tego, tylko w świetle Słowa Bożego i słuchając głosu Ducha Świętego, po prostu wyciągajmy wnioski, żebyśmy się nie dali zwodzić, że coś tam rozwiąże nasz problem. Dojrzewania, tego duchowego dojrzewania, które jest nam potrzebne, by właściwie diagnozować nasze życie, tego dojrzewania nie można przyspieszyć, ale na pewno można je spowolnić przez swoje lenistwo, ignorancję. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie okazjonalnie używają Słowa Bożego nie okazjonalnie mieli społeczność z Duchem Świętym, ale jak jest napisane w Hebrajczyków 5:14, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Przez długie używanie, czyli że nasza Biblia powinna być używana długo, całe życie, od czasu, gdyśmy poznali Pana. I chodzenie w Duchu Świętym, ta społeczność z Nim, to nie powinno być sezonowe, tylko stałym doświadczeniem. I przez to długie używanie nasze władze poznawcze, duchowe władze poznawcze są wyćwiczone, by odróżnić, co jest przyczyną. I wtedy staje się jasne, że jeśli coś nie działa w moim życiu chrześcijańskim, jeżeli zaczynam mieć odczucie, że słowo, które tutaj czytam, nijak się nie odnosi do mojego życia, że tak naprawdę nie dalej mam problem z grzechem, z tym czy z tamtą sprawą, to nie będę tego szukał przyczyny w mojej żonie, w moim mężu, w moim zborze, w rządzie polskim, czy tam jeszcze w czym, tylko Duch Święty pokaże nam, tutaj jest przyczyna. Tutaj jest przyczyna. Doskonałe narzędzia, żeby zlokalizować przyczynę i ją usunąć. Wtedy nie będziemy marnować czasu i energii na naprawianie tego, co jest dobre, a skupimy się na rzeczywistych przyczynach i będziemy je skutecznie usuwać. Tak? Ustańmy. Naszą modlitwę zacznijmy od wysłuchania pieśni. A później będziemy odpowiadać na to słowo, też nawiązując do tego wspomnienia, zesłania Ducha Świętego. Będziemy prosić, aby Duch Święty nas napełnił. Będziemy prosić Ojca, by napełnił nas Duchem Świętym. Prosić Pana Jezusa, by ochrzcił nas Duchem Świętym, by odświeżył tę społeczność.